Kłaniam się Państwu, Wiesław Pięk, mi Państwo, druga część artykułu. Chiny podnoszą swój budżet obronny o 6,8% w 2021 roku, szybciej niż 6,6% w zeszłym roku. Cytuję. Jest to obiektywna potrzeba, aby Chiny dalej zwiększały swój budżet obronny. Z punktu widzenia modernizacji wojskowej, Chiny nadal wykorzystują wiele przestarzałych rodzajów broni i sprzętu, które wymagają wymiany na nowe, a także rozwój zaawansowanego uzbrojenia, jak na przykład budowa nowego lotniskowca i masowa produkcja JT-20. Myśliwiec Steers, który wymaga również inwestycji, powiedział. No właśnie, o nim mówił ekspert wojskowy, który prosił o zachowanie anonimowości. Intensywne szkolenie bojowe w celu zintegrowania broni, sprzętu i ludzi, a także przygotowania się na wszelkie potencjalne zagrożenia militarne również wymaga nakładów, a operacje wojskowe niezwiązane z walką, takie jak walka z pandemią, są również kosztowne. I teraz komunikat piątej sesji plenarnej Komitetu Centralnego KPH, która odbyła się w Pekinie w październiku 2020 roku, mówił o poczynieniu znacznych postępów modernizacji obrony narodowej i sił zbrojnych w ciągu najbliższych 5 lat, jako jeden z głównych celów rozwoju gospodarki i społeczeństwa w 14 planie 5-letnim, lata 2021-2025, podkreślając, że rozwój gospodarki powinien iść w parze ze wzmacnianiem sił zbrojnych. A setna rocznica powstania chińskiej armii w 1927 roku, to jest stuletni cel rozwoju militarnego, powinien zostać osiągnięty. A do 1935 roku kraj powinien dokonać modernizacji, całkowitej modernizacji obrony narodowej i swoich sił zbrojnych. Skuteczne zapobieganie i kontrola COVID-19 w Chinach w ciągu ostatniego roku zapewniło dalszy rozwój gospodarki. Chiny stały się jedynym dużym krajem na świecie w 2022, który utrzymał dodatni wzrost gospodarczy, twierdzą analitycy, uważając, że nawet w maju 2010 roku, w tym 2020, kiedy wynik pandemii nie był dla wszystkich jasny, Chinom udało się jeszcze zaplanować 6,6% wzrostu budżetu obronnego, więc jest naturalne, że w 2021 roku nie działają wtedy zwiększy. A Zhu Jiuyang, starszy doradca Chińskiego Stowarzyszenia Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia, powiedział w piątek Global Timesowi, że Stany Zjednoczone postrzegają Chiny jako konkurenta, co znajduje również odzwierciedlenie w dziedzinie wojskowej. Chiny muszą przygotować się na tę presję, a szybsze tempo wzrostu budżetu obronnego przyczynia się do osiągnięcia tego celu. W ubiegłym roku Chiny musiały stawić czoła powtarzającym się prowokacjom wojskowym ze strony Stanów Zjednoczonych, które wysyłały wiele okrętów wojennych i samolotów bojowych w celu bliższego rozpoznania chińskich regionów przybrzeżnych i odbywających się tam ćwiczeń wojskowych. Niektóre z tych maszyn wkraczały na wody terytorialne Chin na Morzu Południowochińskim, a niektóre działania w cieśninie tajwańskiej najwyraźniej wspierały tajwańskich secesjonistów. A Stany Zjednoczone często sprzedawały na wyspę zaawansowaną broń amerykańską, w tym elementy atakujące. Jednocześnie wysyłały na wyspę urzędników wysokiego szczebla, aby sprowokować Chiny, do czego nie mieli prawa na mocy porozumień chińsko-amerykańskich sprzed 30 lat, co więcej. Na południowym zachodzie z kolei Indie ponownie prowokacyjnie wywołały wielomiesięczne konflikty militarne z Chinami, w tym śmiertelną bójkę, która przyniosła straty po obu stronach. Chińscy eksperci, do których dotarł Global Times, przewidują, że Chiny nadal będą stawać w obliczu zagrożeń zewnętrznych, dlatego potrzebne jest większe finansowanie obronne, aby chińskie wojsko było w stanie sprostać wyzwaniom i chronić suwerenność narodową, integralność terytorialną i interesy rozwojowe. No, dla mnie to jest oczywiste. Myślę, że dla każdego myślącego człowieka jest to oczywiste, że w tym przypadku, gdy myślimy o Polsce, że Wojsko Polskie powinno być w stanie nas obronić, czyli chronić suwerenność narodową, chronić integralność terytorialną i interesy rozwojowe. Okazuje się, że nie, no bo skoro zapraszamy do siebie wojska amerykańskie, no to znaczy, że nie jesteśmy w stanie, prawda? Z tego wynikną same kłopoty. Ale jesteśmy w Chinach. Cytuję dalej. Zgodnie z raportem sprzed rządu w 2021 roku Chiny zintensyfikują szkolenie wojskowe i gotowość we wszystkich dziedzinach, opracują ogólne plany reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa we wszystkich obszarach i we wszystkich sytuacjach oraz zwiększą strategiczną zdolność wojska do ochrony suwerenności, bezpieczeństwa no i oczywiście zabezpieczą interesy rozwojowe kraju. Poprawi także układ nauki, technologii, przemysłu związanego z obronnością, wzmocni system mobilizacji obronności. Znaczy ja uważam, że takie banialuki pod tytułem, że opracowują plany reagowania na wszystkie na zagrożenia we wszystkich obszarach, we wszystkich sytuacjach, to jest oczywiście kit, którego nawet nie warto komentować, no bo nikt nigdy nie wie, jakie zagrożenia, jakie sytuacje mogą się zdarzyć. Można mieć wariantów A, B, C, D, no dobrze, a jak się zdarzy wariant X, to co? Albo wariant R, to co? No właśnie. Także dla mnie Chiny są zbyt ważne, żebym się przejmował takimi bzdurami. A cytuję, obserwatorzy zauważyli, że mimo szybkiego tempa wzrostu w tym roku wydatki wojskowe pozostają na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu ze starszym krajem, jako drugi co do wielkości gospodarki na świecie, a także w porównaniu z innymi dużymi krajami. Według danych Chiny utrzymywały w ostatnich latach wydatki na obronność, i to jest właśnie ważne, na poziomie około 1,3%, czyli znacznie poniżej średniego światowego poziomu na poziomie 2,6%. Ja chyba gdzieś ostatnio pokazywałem Państwu grafikę, która pokazywała, że Chiny z tym swoim 1 i 3 to są jakimś bardzo odległym miejscu. Za Arabią Saudyjską, za Rosją, za Stanami Zjednoczonymi, za wieloma innymi krajami. No, tak to, taka jest prawda. Nawet za Polską, która się chwali dwuprocentowym udziałem wydatków. Cytuję, Stany Zjednoczone zdecydowanie największe na świecie wydatki, które mają zdecydowanie największe na świecie wydatki na wojsko, wydały w ostatnich latach o czterokrotnie więcej niż Chiny. Propozycja budżetu obronnego w lutym 2020 roku na rok fiskalny 2021 mówiła o 740 miliardach dolarów na bezpieczeństwo narodowe, z czego 705 miliardów przeznaczone były dla Departament Obrony USA. Cytuję, rozsądne jest, aby Chiny nadal zwiększały swój budżet obronny w celu odzwierciedlenia ich rozwoju gospodarczego, ponieważ silna obrona narodowa jest niezbędna do ochrony owoców i perspektyw rozwoju gospodarczego, zarówno przed tradycyjnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, takimi jak wojny, jak i nietradycyjnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, takimi jak terroryzm, czy klęski żywiołowe, czy pandemie. Chińskie wydatki na obronność są zgodne z ogólnym poziomem rozwoju gospodarczego, mówił w czasie czwartkowej konferencji prasowej Chang Yuxi, rzecznik czwartej dorocznej sesji parlamentu. I powiedział, tenże Chang powiedział, utrzymanie odpowiedniego i stałego wzrostu wydatków na obronę jest potrzebne, aby zabezpieczyć naszą suwerenność i interesy rozwojowe, wypełniać międzynarodową odpowiedzialność i zobowiązania Chin oraz promować transformację chińskiej armii o chińskich cechach. Chińskie wydatki na obronę są jawne i przejrzyste, podkreślał Chang. Każdego roku budżet obronny jest badany, zatwierdzany przez parlament w ramach ogólnego budżetu krajowego, a od 2007 roku, Chiny zaczęły raportować do ONZ o swoich wydatkach wojskowych, w tym podawały wszystkie podstawowe dane z poprzedniego roku fiskalnego, powiedział rzecznik prasowy. Robimy to od tamtego momentu. Kiedy ludzie patrzą na to, czy kraj stwarza zagrożenie humanitarne, czy dla innych, kluczem jest to, jaką politykę obronną prowadzi ten kraj. W przypadku Chin stawiamy na ścieżkę pokojowego rozwoju. Nasza polityka obronna ma charakter defensywny. Wysiłki na rzecz wzmocnienia naszej obrony narodowej nie są celem, ani nie zagrażają żadnemu innemu krajowi. Powtórzę tak. Tak. Tak to wygląda, mili Państwo. A myślę, że to co to zdanie powtórzyłbym, znaczy dwa zdania. W przypadku Chin stawiamy na ścieżkę pokojowego rozwoju. Nasza polityka obronna ma charakter defensywny. Wysiłki na rzecz wzmacniania naszej obrony narodowej nie są celem, ani nie zagrażają żadnemu innemu krajowi. Wiecie Państwo, czy to oczywiście jest koniec, jak już powiedziałem. Wiecie Państwo, ja tylko wówczas, gdy słucham sinologów, i to tych sinologów z prawdziwego zdarzenia, nie tych, którzy się mienią sinologami, ale tych ludzi, którzy mają wiedzę i nie są propagandystami, nie są, a co najważniejsze, nie są aktywnie działającymi na obszarze tak zwanej nauki. Tak zwanej nauki. A tylko na przykład tak jak Burski, jak ambasador Burski. Starszy człowiek, który ma prawo, już na pewno nigdy nie będzie się ubiegał o żadne te profity, o żadne stanowiska i on może mówić wprost. To jest stary człowiek, który ogromną część swojego życia przesiedział w Chinach. I oczywiście na pewno był współpracownikiem PRL-owskich służb bezpieczeństwa. No i co z tego? Ja się pytam, kurwa, co z tego? Przepraszam za wyrażenie. A proszę nie zapomnieć, kto to mówi. To mówię ja, który z PRL-owskimi służbami bezpieczeństwa miał bezpośrednio do czynienia przez 13 lat. 13 lat te suki syny z SB mnie goniły. Więc jeśli ja mówię, że tutaj w tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia, to nie ma to żadnego znaczenia. Znaczy, a wiecie co ma znaczenie? To, że ten facet mówi prawdę, ten staruszek mówi prawdę. A słuchajmy takich ludzi, a nie gnojów. A, przepraszam, nie powinien używać nazwisk tych gnojów, którzy a dla doraźnych swoich celów, dla robienia kariery powiedzą wszystko, by tylko przypodobać się tym, którzy decydują o pieniądzach. Problem polega na tym, że właśnie ci ludzie, ci starzy ludzie, ci ludzie, którym już nie zależy, oni mówiąc prawdę, tylko że oni są wyjątkami, oni są, to są jednostki. Jednostki. Oni jakby są tymi drogowskazami. To są takie chodzące drogowskazy. Właśnie Burski. Właśnie Burski. Dla mnie Burski, profesor Gawlikowski i Burski. To byli dwaj ludzie. To są, no cóż, profesora już nie ma, Gawlikowskiego. Ale Burski pozostał tym człowiekiem i to jest zdumiewające. Facet, który na pewno musiał być umoczony w kontrwywiad. Czy wywiad, nie kontrwywiad. On mi nie przeszkadza. To mi nie przeszkadza. Tu mi nie przeszkadza, dlatego że on teraz mówi prawdę. I to jest ważne. I on wielokrotnie mówi o tym, że Chiny zawsze, on i Gawlikowski, mówił zawsze, że Chiny zawsze stawiały na ścieżkę pokojowego rozwoju, że zawsze polityka obronna miała charakter defensywny. To jest coś tak niezrozumiałego dla białych małp, że no po prostu nie. No to tak jakby powiedzieć, że białe jest czarne. No jak, jeśli my, Polacy, Amerykanie, Francuzi, Włosi, ale głównie Amerykanie, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli jesteśmy napastliwi, jesteśmy agresywni, no to dlaczego Chińczycy mają być? No i są, Chińczycy są tacy sami. Słyszałem to przed 10 czy 12 laty od tego półgłówka z obserwatora finansowego, który do mnie napisał. Chiny są takim samym krajem jak dzisiaj to mamy. Chiny są takim samym krajem jak każdy inny. No i koniec. No i co z takim idiotą? No i jak można rozmawiać z debilem? No jaka jest rozmowa? To tak jakby próbować rozmawiać o wyższej matematyce, w ogóle o matematyce z dzieckiem w przedszkolu. No bez sensu. Tak. Ja zawsze powtarzam tą samą rzecz. Tą samą konstatację. A na 100 lat przed Kolumbem, przed jego podróżą do Nowego Świata, tak zwanego Nowego Świata, a 100 lat przed tym faktem, admirał E, to była chyba dynastia Yuan jeszcze, chyba, nie jestem do końca pewien, ale wygląda mi na to, że raczej tak. A jako pierwszy, jedyny Chińczyk w ciągu 2000 lat zaproponował swojemu panu, wówczas urzędującemu cesarzowi, że spróbuje zhołdować otaczający świat Chinom. Ale on, w przeciwieństwie do Corteza, do tych wszystkich rzeźmieszków amerykańskich, którzy wymordowali miliony Indian, czy właśnie tych rzeźmieszków hiszpańskich, czy tam portugalskich, którzy mordowali Indian południowoamerykańskich, a ten admirał He postawił na podarki. A jego flota, notabene wielkości okrętów, taki zwykły okręt, kilkudziesięciu okrętów tej wyprawy admirała He, zwykły okręt zawierał w sobie około 6 do 7 okrętów tego biednego Kolumba, tą Santa Maria. To były giganty w Europie wówczas w ogóle niewidziane, niebudowane. A takich gigantów było wiele i większe, nie tylko takie. I one wszystkie zawierały w sobie podarki, konie, a zawierały sobie ogromną ilość, przede wszystkim, co najważniejsze, uczonych, a różnych specjalności. To było najważniejsze. Uczeni różnych specjalności. No i te podarki. I te konie, które miały zawieźć te podarki tym różnym królom, książętom, szachom czy innym tam, po drodze i woziły. Admirał E wtedy dotarł do Afryki Zachodniej. Gdzie są zresztą do dzisiaj pozostałości po tych chińskich, bo widocznie zostali tam jacyś tam Chińczycy i są pozostałości po tych chińskich osadnikach. Ale nie było tam w ogóle nie było wojska. To jest ważne. No więc porównajcie Państwo ten sposób myślenia chiński z tym sposobem myślenia, który znamy. Cortes, Pizarro, a amerykańska kawaleria, która wyrzynała tysiące Indian. Nie tylko mężczyzn, nie, wszystkich jak leci. I do dzisiaj się tym chwalę. Tak, naprawdę. Sprawdziłem. A jedna z dywizji obecnych, a dywizji kawalerii, oczywiście to już zupełnie inaczej to wygląda, ta kawaleria, gloryfikuje tych sukinsynów sprzed 150 lat, którzy mordowali, wymordowali w jakiejś specjalnej akcji tysiące Indian. Autentycznie tak jest. No więc porównajcie sobie Państwo ten biały punkt widzenia z chińskim punktem widzenia. Czy w ogóle warto porównywać, czy w ogóle warto mówić, że to jedno i drugie to są ludzie? Nie. Ja uważam, że Chińczycy zasługują na mianę ludzi, natomiast biali zasługują na mianę zwierząt. Oto i to wszystko, taka to różnica. Tak, mili Państwo, dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.